naznaczeni Bogiem.
Wielkimi krokami zbliża się 17 tyski wieczór uwielbienia. Chciałabym do wzięcia w tym wieczorze zaprosić niemal wszystkich naszych słuchaczy, bo to jest naprawdę wspaniałe przeżycie, które chyba każdemu można byłoby polecić. I dlatego właśnie dzisiaj w moim studio są goście, organizatorzy, jeśli tak to mogę określić, tego tyskiego wieczoru uwielbienia, a jednocześnie liderzy Centrum Duchowości działającego przy parafii błogosławionej Karoliny Kuskówny w Tychach. Właśnie o tym wieczorze, ale przede wszystkim o Centrum Duchowości chcę rozmawiać. Zacznijmy więc od początku. Z nami jest również Antoś, malutki, 3-miesięczny. To zdradzę naszym słuchaczom, którzy z pewnością dziwią się tym odgłosom, które tutaj są, i jego mama. To wobec tego zacznę od przedstawienia mamy, Aleksandra Krzak. Jest z nami również Magdalena Biolik, ksiądz Krzysztof Matuszewski, Dionizy Jeliński i Aleksander Bańka, liderzy Centrum Duchowości, jak już mówiłam. Zacznijmy więc od początku. Centrum Duchowości, co to za twór dla tych, którzy nie znają jeszcze owego centrum?
Centrum Duchowości to jest taki ośrodek formacyjno-modlitewny, który właściwie zainicjował swoje działanie tak formalnie 5 lat temu, aczkolwiek jako taka rzeczywistość i pewna propozycja formacji duchowej dla świeckich, także dla kapłanów, działa już trochę dłużej. W ramach Centrum Duchowości podejmowane są rozmaite inicjatywy, to znaczy to jest w ogóle rzeczywistość, która wyrasta z doświadczenia modlitwy i to doświadczenie modlitwy rozrosło się w takie właśnie wydarzenie, jak Tyski Wieczór Uwielbienie, jak sesje szkoły modlitwy, jak seminarium Odnowy Wiary. Działa bardzo duża wspólnota dorosłych, ruchu Światło Życie przy Centrum Duchowości. Są organizowane kiermasze literatury religijnej. Mówiąc inaczej, jest bardzo wiele takich działań modlitewnych podejmowanych przez centrum i ono było właśnie tak pomyślane, jako takie miejsce, gdzie ludzie świeccy mogą przyjść i doświadczyć żywego doświadczenia modlitwy. Mogą przeżyć takie autentyczne, głębokie spotkanie z Panem Jezusem. I ono jak gdyby, to Centrum Duchowości nie było planowane w takiej formie, w jakiej ono dzisiaj funkcjonuje. Po prostu...
Bo to już prawie taki konglomerat się zrobił,
tak,
prawda?
Z sekretariatem, z całą grupą osób, które towarzyszą, pomagają przy takiej technicznej stronie funkcjonowania centrum. No takie te poszczególne dzieła, inicjatywy jakby dochodziły jedno po drugim. Tak jak odkrywaliśmy, że Duch Święty nas zaprasza do tego, żeby coraz to nowe rzeczy proponować. I tak to się rozwija, rozrasta cały czas.
Proszę księdza, co to znaczy prawdziwie głęboka modlitwa? Ja przypuszczam, że nam w większości na co dzień wydaje się, że my się modlimy.
Trudno jest powiedzieć, co to jest, tak dokładnie sprecyzować i opisać, dlatego że tak naprawdę to nie pytamy o formę modlitwy, bo każda modlitwa, gdzie człowiek staje w obecności Pana Boga, staje przed Nim i zwraca się do Niego sercem, to możemy nazwać głęboką, prawdziwą modlitwą, kiedy człowiek staje w prawdzie o sobie i tak dalej. Tu moglibyśmy wymieniać. No i właśnie, przykład Tyski Wieczór Uwielbienia, przykład modlitwy, które gdzieś jakby proponujemy, jest okazją, aby człowiek właśnie stanął tak przed Panem Bogiem, aby otworzył przed Nim serce, i szukamy na to sposobów, żeby ktoś mógł realnie doświadczyć żywego Pana Boga. To doświadczenie żywego Pana Boga, co jest prawdziwą modlitwą, przemienia. Więc chodzi tak naprawdę o to, żeby do czegoś takiego doprowadzić.
Przemienia duchowo, ale również, czytam na Państwa stronie poświęconego Centrum Duchowości, przemienia też fizycznie, bo są ludzie, którzy świadczą, iż uczestnicząc w tychże wieczorach uwielbienia, odczuli niejako na swoim przykładzie działanie cudu. No ja taki pierwszy przykład z brzegu. Maria z 15. Tyskiego Wieczoru Uwielbienia pisze: będąc pierwszy raz na Tyskim Wieczorze Uwielbienia, odczuwałam ból w ręce, który towarzyszył mi już od kilku lat. W czasie Eucharystii ból ten był bardzo dokuczliwy i żałowałam nawet, że nie wzięłam z domu tabletki przeciwbólowej lub nie posmarowałam maścią przeciwbólową mojej ręki. Pomyślałam tak kilka razy. Po czasie odczułam lekki powiew wiatru i ból w ręce, który mi bardzo dokuczał, ustawał. Gdy Eucharystia się skończyła, bólu w ręce już nie czułam i trwa to już do dnia dzisiejszego. Chciałam Panu Bogu podziękować za dar uzdrowienia. Chwała Panu Bogu, niech będą dzięki. To tak naprawdę jest?
No i to jest właśnie doświadczenie żywej modlitwy, bo do Centrum Duchowości przychodzą ludzie, którzy szukają sposobu pogłębienia swojej modlitwy, swojego doświadczenia Pana Boga, i okazuje się, że my nie proponujemy nic poza tym, że próbujemy przekonać tak po prostu, że w Eucharystii jest obecny żywy, realny Jezus. I prawda jest taka, że my jako chrześcijanie, katolicy często po prostu w to nie wierzymy. Tak? Czy jesteśmy w doświadczeniu Eucharystii, w sakramentach, jak w pewnego rodzaju rytuale, do którego zostaliśmy wychowani. I dziwimy się, że w Eucharystii mogą dokonywać się uzdrowienia. Przecież to jest żywy, realny Bóg. Jeżeli ktoś uświadomi sobie i uwierzy i przyjmie tą prawdę, i tylko na tym polega cała nasza działalność, żeby pokazywać, że to, co przekazuje nam Ewangelia, tak? To, co przekazuje nauczanie Kościoła, że to jest prawda. Jeżeli człowiek to przyjmie sercem, no to okazuje się, że mamy grubo ponad 100 świadectw osób, które mówią wyraźnie, że doświadczyły namacalnego uzdrowienia duchowego, fizycznego. To nie my uzdrawiamy.
No Jezus. Dobrze, ale proszę powiedzieć wobec tego, ta kobieta, przypuszczam, uczestniczyła już wielokrotnie w mszach świętych, w różnych miejscach, pewnie i w sanktuariach, gdzie takie uzdrowienia są jakby wręcz normalne. To dlaczego właśnie w tym miejscu się to miało zacząć dokonywać?
Tutaj można spojrzeć na cały kontekst tej sprawy, doświadczenia, że no właśnie spotyka się modlitwa wielu osób. Tu możemy powiedzieć o wielotysięcznej grupie, gdzieś ponad 3000, którzy modlą się, którzy wzywają Ducha Bożego w określonym miejscu, bo to nawet jakby nie jest związane z miejscem. I człowieka, który jakby pod wpływem i tej modlitwy i działania Ducha Świętego, no zaczyna tak naprawdę szczerze prosić Pana Boga, bo tu chodzi też o ten moment, że ktoś stając przed Panem Bogiem, w nim zostaje wzbudzona wiara i szczerze prosi. Jeszcze jeżeli za niego modli się duża grupa ludzi, którzy dziś, bo tworzymy jedną wielką wspólnotę przecież ludzi, to jest potężna siła modlitwy, okazuje się, możemy powiedzieć, że to działa. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę co się dokonało w takiej kobiecie. My patrzymy jakby na tą zewnętrzną stronę, że jest pewne uzdrowienie fizyczne, tak? Natomiast w niej się na pewno wzbudziła wiara. Że Pan Bóg jest żywy, że jest obecny, że z Nim można budować życie. Nie tylko kwestie swojej fizyczności, tak naprawdę zdrowie Jemu zawierzać, ale wszystko. I przecież o to chodzi w tym, żeby to zobaczyć.
I czasami jest tak, tylko to powiem jeszcze, że ludzie jeżdżą do rozmaitych sanktuariów po to, żeby być uzdrowionym, prawda? My chcemy pokazać, że tak naprawdę to nie jest najistotniejsze. Paradoksalnie to nie jest najistotniejsze, to czy ktoś będzie fizycznie wyleczony. Najistotniejsze jest, żeby spotkać żywego Jezusa. Że my zbieramy się tylko tam po to, żeby uwielbiać Jezusa, tak? Żeby Go adorować, żeby ogłaszać Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, że to jest żywy, prawdziwy Jezus. I czasami to paradoksalnie działa tak, jak ktoś się, wiele tych osób mówi, że one nawet w ogóle nie myślą o tym, że chcą być uzdrowione. Po prostu, kiedy oderwą się od siebie, tak? Od swojego życia, jak gdyby zaczną uwielbiać Pana Boga, po prostu skupią się na Nim, tak? To nagle tak dokonują się rzeczy, o których wcześniej by albo nie pomyśleli, albo właśnie o które wcześniej paradoksalnie bezskutecznie prosili, prawda?
Warto też o tym pamiętać, jeżeli chodzi o samo doświadczenie tej modlitwy Eucharystii podczas tyskiego wieczoru uwielbienia i wobec tego zarzutu, że dlaczego na innej mszy świętej Eucharystii nie? No właśnie po to jest tyski wieczór, to co Olek powiedział, żeby każdy z nas uwierzył i tak zaczął przeżywać sercem Eucharystię, wierząc, że no, tam spotykam się z żywym Bogiem, że mogę stamtąd wyjść przemieniony, a także uzdrowiony fizycznie. To jest możliwe.
Są z nami w studiu również pozostali liderzy Centrum Duchowości, którym spróbujemy teraz oddać głos. Powiedzcie Państwo, czy wy w jakiejś, właśnie, jak zaczęła się Wasza przygoda, jeśli tak to mogę określić, z Centrum Duchowości, co ono wniosło w Wasze życie? No, w Centrum Duchowości to na przykład narodził się Antoś pewnie, tak?
Oczywiście niedosłownie.
Niedosłownie.
Niedosłownie, natomiast rzeczywiście ja jestem w Centrum Duchowości razem z moim mężem. Jesteśmy w Centrum Duchowości od początku jego istnienia. Właściwie po prostu zakładaliśmy wspólnie, razem z resztą naszej grupy modlitewnej Diakonii Modlitwy, zakładaliśmy to centrum.
Ale to czego Wam w życiu brakowało, że chcieliście takie centrum założyć?
Myślę, że nie brakowało, ale raczej mieliśmy za dużo. Bardziej to było tak, że ponieważ modliliśmy się we wspólnocie modlitewnej przez kilkanaście lat, Pan Bóg doświadczał nas swoimi łaskami na różne sposoby i zobaczyliśmy, że to jest tak niezwykłe i takie niesamowite, że chcieliśmy się tym podzielić, tym doświadczeniem i wyjść na zewnątrz, do ludzi. I to nie było tak, że od razu powstało Centrum Duchowości. Na początku to była mała grupa modlitewna, która zapraszała na swoje modlitwy chętnych. I z tych chętnych, kiedy kilkanaście lat temu Olek powiedział, zobaczycie, będą przyjeżdżać na spotkania modlitewne autokary, to my wszyscy trzymaliśmy się za brzuchy, bo tak bardzo żeśmy się z tego śmiali i trudno było nam w to uwierzyć, a okazało się, że rzeczywiście Pan Bóg do tego właśnie nas przygotowywał i prowadził. I tak jak mówię, Centrum Duchowości powstało nie dlatego, że nam jakby czegoś brakowało, ale raczej, że no my nie możemy nie mówić o tym, jak dobry i Pan Bóg jest i jak wiele dla nas zrobił. I to jest jakby coś takiego, co wypływa od nas, ze środka.
Panią, Mogę zapytać o to samo?
Tak, w moim przypadku, może ja powiem bardziej ze strony jeszcze uczestnika, mój związek z Centrum Duchowości zaczął się właśnie od Tyskich Wieczorów Uwielbienia. To było mniej więcej 4 lata temu. I właśnie od Tyskich Wieczorów Uwielbienia później było seminarium Odnowy Wiary, które gdzieś dla mnie było chyba takim momentem przełomowym. Mogę powiedzieć też takim momentem nawrócenia, mimo iż z Kościołem jestem związana od zawsze. To właśnie w czasie seminarium Odnowy Wiary dokonała się we mnie taka przemiana. Później z tego wyrosła znowu wspólnota dorosłych, moje uczestnictwo we wspólnocie dorosłych. Teraz też posługa modlitwą wstawienniczą w tej wspólnocie. I to tak coraz bardziej, coraz głębiej. Myślę, że kiedyś ta rzeczywistość diakonii modlitwy też będzie moim działem.
Czyli można by było powiedzieć, że pani też może być jedną z tych osób, które dają świadectwo na przemianę wewnętrzną, tak, człowieka.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że to jest właśnie Tyskie Wieczory Uwielbienia. Na przykład to jest taki moment, kiedy stajemy w prostocie i kiedy coraz bardziej otwieramy się na to działanie Ducha Świętego, na to działanie przychodzenia Pana Boga. No tak było w moim przypadku właśnie, że ja widziałam z każdego Tyskiego Wieczoru Uwielbienia na kolejny takie większe otwarcie.
Jest mój Pan, to jest mój dom, to Jego miłość mnie ogarnia, właśnie dziś. To jest mój Pan, to jest mój Bóg, to Jego miłość mnie ogarnia, właśnie dziś.
o uczestniczenie w Centrum Duchowości pytam również pana Dionizego i nadmienię tutaj, że muzyka, którą dzisiaj państwo macie okazję słuchać w naszej audycji, pochodzi z płyty W pieśniach pełnych ducha, która towarzyszy tyskim wieczorom uwielbienia, tak? A za stronę muzyczną odpowiada właśnie pan Dionizy.
Dziękuję. No
tak. Brawo.
Znaczy, tu miałem, że ja też powiem o takiej mojej drodze do Centrum Duchowości.
Bardzo proszę.
Dla mnie Centrum Duchowości, uczestnictwo w nim, posługa w Centrum Duchowości jest związana ściśle z jakby moim uczestnictwem wcześniejszym w Ruchu Światło Życie w wspólnocie młodzieżowej. Jakby tam...
Antek też ma coś do powiedzenia widocznie a propos uczestniczenia w Centrum Duchowości.
Jakby tam na rekolekcjach stwierdziłem, że właśnie Ruch Światło Życie to jest moje miejsce w kościele i moje uczestnictwo w Centrum Duchowości, to, że chcę tam posługiwać, to, że posługuję właśnie w tym momencie, jest jakby konsekwencją tego mojego wyboru i no, odczułem takie powołanie Pana Boga, że chce mnie w tym miejscu i w ten sposób właśnie przystąpiłem do centrum. A jeśli chodzi o stronę muzyczną, to tam często jest wypisane, że jestem autorem muzyki do niektórych piosenek. Nie jest tak do końca. Muzyka tworzy się podczas modlitwy. To znaczy często piosenki, które śpiewamy, a konkretnie te piosenki, które są na tej płycie, są jakby wytworem naszej modlitwy. Są natchnione po prostu przez Pana Boga.
No to właśnie nie były wcześniej układane w żaden sposób. Znaczy my zaczynaliśmy się modlić, tak? Dionizy coś grał, pojawiała się jakaś muzyka spontaniczna i z tego nagle składał się tekst, składała się muzyka. No i to właściwie cały ten zapis tej płyty to jest nagranie na żywo, więc myśmy tam nic nie doklejali, nic nie przyczepiali. Po prostu został nastawiony sprzęt nagrywający. Myśmy przyszli się pomodlić, śpiewaliśmy te piosenki, które były, ale też tam niektóre, które są śpiewane, pewne fragmenty, one powstały w czasie tej modlitwy, na bieżąco, kiedy były nagrywane, więc tam nic nie jest więcej dodawane. Także to jest taka dziwna droga powstania tej muzyki i Dyzie po prostu ma tam fenomenalną zdolność, że on tylko uchwytuje to wszystko, jakoś łączy w dźwięk, tak, i powstaje to, co powstaje.
Ja tylko chcę jeszcze nadmienić, ponieważ Antek tutaj 3-miesięczny bardzo chce się włączyć w tę rozmowę, chcę nadmienić o takiej jednej sprawie, mianowicie czasami tak się wydaje młodym ludziom, którzy zaczynają jakąś swoją wspólną drogę życiową, że pewne rzeczy trzeba odłożyć na później, bo teraz nie mam czasu, teraz są małe dzieci w domu, jestem zabiegany i tak dalej. Na modlitwę wspólną i w domu, i w kościele jest zawsze czas i jak widać, patrząc na tego maluszka, dziecko nie przeszkadza w niczym.
Tak, dziecko nie przeszkadza w niczym, chociaż wymaga jakiejś większej elastyczności i twórczości od rodziców, zdecydowanie. Znaczy, Antoś jest trzecim naszym dzieckiem, ma dwójkę starszych braci i przez te wszystkie lata już, zanim się zaczęły nasze dzieci rodzić, to jesteśmy w Centrum Duchowości, posługujemy i tak jak pani powiedziała, rzeczywiście nie przeszkadzają dzieci w tym. Oczywiście są takie sytuacje, że no nie możemy ich ze sobą zabrać. 3-letniego dziecka trudno by było trzymać na tyskim wieczorze uwielbienia, ponieważ to jest za późno, za długo i to jest niemożliwe. I tutaj też jest wielka rola babci i innych osób, które też nam pomagają w tym, bo nie da się ukryć to, żebyśmy byli w taki sposób zaangażowani twórczo w Centrum Duchowości. To jest w jakimś tam stopniu, można powiedzieć, nasza zasługa, oczywiście dzięki Bożej łasce, ale też w dużym stopniu, ogromnym stopniu jest to zasługa właśnie na przykład mojej mamy, mamy od Olka, czy teściowej od Olka, ponieważ oni też mają dzieci i wszystkich tych osób, które pomagają nam w tym, że my możemy w tym czasie na przykład zostawić te dzieci, prowadząc tyski wieczór uwielbienia i być tam, modlić się i służyć. Natomiast w takim tyski wieczór uwielbienia jest 3 razy w roku. Natomiast w takim zwykłym, codziennym życiu i modlitwy rzeczywiście dzieci nie przeszkadzają, chociaż uczą nas elastyczności i pokory. Bardzo dużo.
W końcu bądźcie jak dzieci.
Tak.
17. Tyski wieczór uwielbienia zbliża się wielkimi krokami. Przypomnę, w najbliższą sobotę początek o 18.15 to Eucharystia z modlitwą uwielbienia, a około godziny 19.15 czuwanie modlitewne. O 21.30 apel jasnogórski. O tyskim wieczorze uwielbienia będziemy jeszcze mówić za kilka minut, a teraz zachęcam do wysłuchania utworu z płyty W pieśniach pełnych ducha.
Daj mi pić, Boże, w strumieniu Bożej łaski. Daj mi pić, krynico niewyczerpana. Daj mi pić.
Naznaczeni Bogiem. Słuchaj w Radiu M 107 i 6 FM. W każdą środę o 18.40 w Radiu M 107 i 6 FM.